Rozdział 25. Oddawanie i zatrzymywanie. Otoczenie azylu tak bardzo się zmieniło, od kiedy Lorkin ostatnio podróżował tą drogą, iż zdawało mu się, że ktoś musiał unieść miasto w powietrze i posadzić w nowym miejscu. Wszystko pokrywał śnieg. Zalegał w postaci głębokich zasp i oklejał skaliste zbocza. Z każdego nawisu i pogiętych wiatrem drzew zwieszały się sople. Gdy opuścili miasto, Tywara zasłoniła mu oczy i wyprowadziła go innym ukrytym wyjściem przez długi korytarz. Kiedy znaleźli się na zewnątrz, szli dolinami, a na grzbietach gór omijali zdradziecki śnieg, który ześlizgiwał się pod ciężarem stóp. Zmienili również środek transportu. Każde z nich miało zakrzywioną na przedzie gładką deskę, na której końcu przymocowane były zapasy żywności i która służyła za sanki. Zjeżdżanie było przezabawne i zdecydowanie przyjemniejsze niż mozolne wciąganie sanek przez zaspy pod górę. Powoli, lecz w stałym tempie, podróżowali w ten sposób przez 3 dni. Każdej nocy rozkładali materace, które stanowiły część podróżnego wyposażenia zdrajców, i spali pod gwiazdami, ogrzewając się za pomocą magii. Od czasu do czasu rozmawiali, gdy nie umożliwiały im tego jazda na sankach lub przebijanie się przez śniegi, ale w nocy oboje byli na to zbyt zmęczeni. 3. dnia, niedługo po wznowieniu podróży, niebo ściemniło się i zaczął miotać nim wiatr. Śnieg padał coraz gęściej, tworząc wirującą zasłonę, która ograniczała widoczność do kilku kroków. Tywara poprowadziła go ku wiodącej w dół wąskiej ścieżce, wzdłuż czoła urwiska, a raczej naturalnego zagłębienia w skale. Musieli nieść sanki, przez co zejście było jeszcze bardziej ryzykowne. Zastanawiał się, dlaczego Tywara się nie zatrzymała i nie znalazła im jakiegoś schronienia, żeby przeczekać zamieć. Zanim jednak zdążył ją zawołać i to zaproponować, pojawiła się przed nimi jaskinia. W ciemności ruszyli naprzód. Tywara zatrzymała się, by stworzyć kulę światła, która rozjaśniła wnętrze jaskini mającej kształt tunelu. Po jednej stronie znajdowała się ściana lodu. To pewnie przysypany nawis, pomyślał Lorkin, podążając za Tywarą przez jaskinię. Podeszła do płaskiej powierzchni i odłożyła sanki. Lorkin położył swoje obok i odetchnął z ulgą. Możemy tu zaczekać, aż się przejaśni, powiedziała. Lorkin zgodnie pokiwał głową. Gdy Tywara rozłożyła materace, poczuł, że poprawia mu się humor. Przynajmniej mogą wreszcie spędzić z sobą trochę czasu, kiedy jeszcze nie są wyczerpani lub zajęci podróżą. I odsunął w czasie moment rozstania. Usiadł na materacu i zajął się podgrzewaniem wody, żeby przygotować trochę raki. Uśmiechnęła się, gdy podał jej kubek z parującym napojem. Jesteśmy na początku większej doliny, która ciągnie się do sahakańskich równin, oznajmiła. Łatwo zejdziesz nią do drogi. To znaczy, że ty dalej nie idziesz? Spojrzała na niego, a wyraz jej twarzy był nieprzenikniony. Zgadza się. A co potem? Zastanawiał się. Czy jeszcze kiedyś się zobaczymy? Czy ona w ogóle będzie za mną tęsknić? Zalała go fala najróżniejszych uczuć, pragnienia, wątpliwości, żalu, a nawet goryczy. Chciał w jakiś sposób dać im wyraz, ale przypomniał sobie, co usłyszał od Chari na temat Tywary. Nie chciała zobowiązań. Dążenie do związku tylko by ją odepchnęło. Ja... zaczęła. Dał jej czas, by mogła mówić dalej, ale zmarszczyła brwi i zamilkła. Tak? Zapytał. Dążenie do związku to jedno, ale nie pozwolę jej na niekończenie tajemniczych zdań. Tywara pokręciła głową. Wiedziałam, że do tego dojdzie. Nie chciałam się do ciebie przywiązywać, bo wiedziałam, że jeśli do tego dopuszczę, coś mi cię odbierze. Nagle nie mógł powstrzymać uśmiechu. Podniosła wzrok i zmarszczyła czoło. Co cię tak bawi? Ja też cię kocham, powiedział. Wbiła w niego wzrok, a na jej twarzy powoli pojawił się uśmiech. Nie jestem w tym zbyt dobra, prawda? Potrząsnął głową. Beznadziejna. Cóż, to tyle. Ale z nas para. Poza tym, że nie jesteśmy parą, bo ty wracasz do domu, a ja też. Jeżeli w jakiś sposób poczujesz się dzięki temu lepiej, obiecuję, że wrócę. Wyciągnęła dłoń i położyła mu ją na ustach. Nie obiecuj. Zaprotestował, po czym wziął ją za rękę. Nie obiecywać?
Ja przynajmniej chciałbym wiedzieć, że nie wylądujesz z nikim w łóżku, kiedy mnie nie będzie.
Zaśmiała się krótko. Mimo naszych usilnych starań w odgrywaniu ról, które w innych społecznościach należą do mężczyzn, my, zdrajczynie, nie byłyśmy w stanie dorównać im pod względem nikczemności. Chociaż przyznaję, że z pewnością znajdzie się kilka kobiet, które przespałyby się z każdym mężczyzną w azylu, dodała z grymasem na twarzy. Spojrzał na nią. To nie była obietnica. Nie mogę dać ci więcej, odparła. Wzruszył ramionami i upił łyk raki. Cóż, przecież nie poprosiłem jej o rękę. Nie wiem nawet, jak tutaj wyglądają takie zwyczaje. Kobiety wybierają sobie mężczyzn, więc to pewnie ona powinna poprosić mnie. Powinieneś pobrać ode mnie moc, zanim pójdziesz dalej, powiedziała cicho. Spojrzał na nią z zaskoczeniem. Posłużyć się czarną magią? Oczywiście. Nie widziałeś, bo nikt nie robi tego otwarcie, ale zdrajcy, którzy nie są magami, regularnie oddają moc magom. Przed podróżą nie było czasu, żebyś to zrobił. Mam mnóstwo dodatkowej mocy i z łatwością mogę ją uzupełnić po powrocie. Nie powinieneś wracać do Sahaki bez uzupełnienia swojego zapasu. A Sahaki mogą podejrzliwie odnosić się do wędrującego kraliańskiego maga, który nie nosi swoich szat. Mogą cię rozpoznać i, wiedząc, gdzie przebywałeś, traktować jak zdrajcę. Kamień blokujący czytanie myśli uniemożliwi im odkrycie jakichkolwiek informacji na nasz temat, jeżeli by tego próbowali, ale nie powstrzyma ich to przed próbami zdobycia takich informacji na inne sposoby. Pobranie ode mnie odrobiny mocy nie pokonuje ich na długo, ale może wystarczyć, żeby im umknąć, gdy nie będą się tego spodziewać. Lorkin poczuł, jak po jego plecach przebiega dreszcz. Odwrócił wzrok, mając nadzieję, że nie było po nim widać strachu. Czy ja... wolno mi ją pobrać? Zapytał. Oczywiście. W zasadzie to propozycja królowej. Zaproponowała też, żebyś nauczył się śmierci kochanków. Wbił w nią wzrok, po czym jego twarz zalała fala gorąca. Z tobą? Uśmiechnęła się. A jest tu ktoś jeszcze? Ale z pewnością nie chciała, żeby ją zabił. On zaś miał nadzieję, że królowa nie chciałaby Tywara zabiła jego. Tywara uśmiechnęła się. Nie martw się, powiedziała. Nazwa może nie brzmi zachęcająco, ale ta umiejętność przydaje się nie tylko po to, żeby kogoś zabić lub wyczerpać jego moc. Dla większości par lub kochanków to znacznie przyjemniejszy sposób na oddawanie lub pobieranie mocy. Przy słowach znacznie przyjemniejszy uniosła brwi i teraz przyglądała mu się nieśmiało i zachęcająco swoimi ciemnymi oczami. Serce zaczęło walić mu w piersi. Miał nadzieję, że dobrze zrozumiał jej propozycję. Mógł jednak się mylić. No więc, mam cię nauczyć? Przytaknął. Mężczyzna musi się kontrolować, by doprowadzić kobietę do momentu, w którym będzie mógł pobrać od niej moc. Będziesz w stanie to zrobić? Uśmiechnął się i ponownie przytaknął. W takim razie zaczynajmy lekcję. Stracił poczucie czasu, poznając bardziej niż egzotyczny rodzaj magii. Zgodnie z instrukcjami dostosował się do całkowicie nowej świadomości mocy w swoim ciele i miejsca, w którym miała kontakt z jej mocą. Gdy poczuł, jak jej naturalna bariera opada, było to uczucie fascynujące pod każdym względem i prawie zapomniał zaczerpnąć od niej energii. Po chwili dostrzegł, jak bardzo przedłużyło to dla niej ten moment i zrozumiał, dlaczego Ewar nie przejął się zbytnio, że jego moc została całkowicie wyczerpana. Nagle naprawdę zapragnął się dowiedzieć, jak to jest oddawać swoją energię. Przestał pobierać od niej magię, tłumacząc sobie, że nie wie, jak wiele może bezpiecznie zaczerpnąć. Ufasz mi? Zapytała, gdy już ochłonęła. Gorliwie przytaknął. Roześmiała się, po czym nauczyła go, dlaczego oddawanie mocy było przyjemniejsze od pobierania. Mimo twardego i wąskiego łóżka, chrapania Tayenda i nieustannej drażniącej obecności pyłu w nosie i płucach, Daniel spał twardo i obudził się dopiero, gdy słońce prześlizgiwało się przez częściowo zamknięte klapy namiotu. Wstał i wyszedł na zewnątrz. Przed namiotem położony był koc. Strzepnął z niego pył i usiadł, by przyjrzeć się, co się dzieje w obozie. Chwilę później zza namiotu wyjrzała kobieta, która popatrzyła na niego, uśmiechnęła się i zniknęła. Po pewnym czasie wróciła, niosąc workowatą torbę z jedzeniem oraz miskę z wodą. Do jedzenia dostał to samo, czym częstował ich przewodnik. Owoce, które uprawiano w leżącym poniżej kanionie oraz suszone mięso. Nie za wiele można tam wyhodować. I chociaż zauważyłem zwierzęta domowe, nie widziałem, by rosło tam cokolwiek, co nadawałoby się do jedzenia. Zastanawiał się nad tym, w jaki sposób Duna z obozu zdobywają jedzenie dla siebie i zwierząt, dopóki z namiotu nie wyszli jego dwaj towarzysze. Obaj zamrugali oczami w porannym słońcu, a potem dołączyli do Danyla, siadając na kocu, a Hati zaś obudził przewodnika. Mężczyzna gderał, wychodząc z namiotu. Rozpromienił się jednak na widok torby z jedzeniem. Poszedł dokądś między namiotami, po czym wrócił z paczką sztućców i naczyń. Gdy pojawiły się kubki i paczka proszku z raki, Daniel zajął się przygotowywaniem napoju, zaczynając od podgrzania wody za pomocą magii. Nalał ją do kubków, do których nasypał raki. Jedli, czekali. Słońce wznosiło się coraz wyżej i musieli schronić się w namiocie przed upałem. Wewnątrz było duszno i gorąco, ale przynajmniej nie parzyło skóry. Niedługo po tym, jak słońce minęło zenit, do namiotu wszedł członek starszyzny plemienia, który poprzedniego dnia rozmawiał z nimi w imieniu grupy. Gdy przemawiamy jednym głosem, nie mamy imion, powiedział. Teraz mówię za siebie. Jestem Jem. Przelotnie dotknął torsu kościstą dłonią, po czym spoważniał. Rozmawialiśmy, dopóki nie powróciło słońce i podjęliśmy decyzję. Poddajemy swoje postanowienia próbie snu i ponownie je omawiamy. Pozostały niezmienne. Nasze odpowiedzi przekażemy tylko jednej osobie. Odwrócił się do Danyla. Ambasadorowi i magowi Danylowi. Danyl spojrzał na Ahatiego, który wzruszył ramionami. Nie powinien być zaskoczony. Duna nie mają zbyt wielu powodów, by mu ufać. Nie mają też powodów, by ufać mnie. Tayend otworzył usta, jakby chciał zaprotestować, ale nie powiedział ani słowa. Jem przeniósł na niego wzrok. Czy i ty masz pytania? Tayend pokręcił głową. Nie, jestem jedynie ciekaw odpowiedzi. Ambasador i mag Danyl zdecyduje, czy je usłyszycie, rzekł Jem. Z wyczekiwaniem spojrzał na Danyla. Ten wziął swój notatnik i wstał. Czuję się zaszczycony, że wybraliście właśnie mnie, abym mógł je usłyszeć od was i waszego ludu. Jem uśmiechnął się, skinął na Danyla i wyszedł z namiotu. Spojrzawszy za siebie, Danyl zauważył, że Ahati również uśmiecha się zachęcająco, a Tayend już wygląda na znudzonego. Odwrócił się i ruszył za Jemem pomiędzy namiotami. Znaleźliśmy strażniczkę wiedzy, która zgodziła się z tobą pomówić, poinformował go Jem. Czy przysięgasz nie dociekać jej imienia, ani nie mówić o niej innym? Przysięgam, że nie będę go dociekał, ani nie ujawnię jej tożsamości, odparł Danyl. Minęli kolejny namiot i nagle wyszli na szarą pustynię. Przed sobą ambasador dostrzegł schronienie wzniesione ze słupków i dużego kawałka materiału, na rogach przywiązanego do wbitych w ziemię palików. Ziemia pod jego stopami była twarda i pokryta pyłem. Czy można to nazwać pustynią, skoro nie ma tu piasku? Zastanawiał się. Słońce prażyło bezlitośnie. Danyl poczuł, jak na czoło występuje mu pot i otarł go grzbietem dłoni. Jem zachichotał. Gorąco. To prawda, zgodził się Danyl. A przecież to zima. Starzec wskazał na zachód. Daleko stąd znajdują się pokryte śniegiem wulkany. Jest tam wysoko i zimno. Chciałbym je zobaczyć. Jem uniósł ramiona.
Kiedy wulkany się budzą, śnieg topnieje. Później przychodzą powodzie. Bardzo niebezpieczne. Ale nie tak jak te z płynnej skały.
Spojrzał na Danyla.
Nazywamy je wulkanicznymi łzami, a czerwone rzeki to wulkaniczna krew.
A popiół?
Wulkaniczne kichnięcie.
Rozbawiony Danyl uśmiechnął się.
Kichnięcie.
Jem roześmiał się. Zabrzmiało to jak krótkie szczeknięcie i przypomniało Danylowi Uncha.
Nie, skłamałem. Dla popiołu mamy wiele nazw. Istnieje wiele jego rodzajów. Popiół gorący i zimny, popiół nowy i stary, popiół, który opada na sucho i na mokro, popiół, który zakrywa niebo. W języku Duna każdy z tych rodzajów ma inną nazwę. Ponad 50 zim temu wybuchł jeden z wulkanów, a niebo zakryło się popiołem na wiele miesięcy.
To pewnie ta erupcja, która spowodowała długotrwałe zimy w Kyralii.
Miała aż taki zasięg?
Jem pokiwał głową.
To potężny wulkan.
Danyl nie odpowiedział, gdyż właśnie dotarli do schronienia. Odetchnął z ulgą i schował się w cieniu. W kręgu na kocu siedział ten sam starzec, z którym rozmawiał poprzedniej nocy, wraz z dwoma mężczyznami i wiekową kobietą. Jem dał Danylowi znak, by usiadł na wolnym miejscu między mężczyznami. Sam obszedł krąg i zajął miejsce po przeciwnej stronie. Spojrzał po kolei na każdego z nich, po czym zwrócił się do kobiety.
Mów, strażniczko. Udziel ambasadorowi i magowi Danylowi swoich odpowiedzi.
Kobieta wpatrywała się w Danyla żywym i uważnym wzrokiem. Wyraz jej twarzy był nieprzenikniony, w jej postawie było coś niepokojącego i nieprzychylnego.
Chcesz wiedzieć, co potrafią kamienie?
Zapytała. Kiwnął głową.
Chcę.
Potrafią to samo, co mag, odparła. Przekształcają magię w ciepło. Mogą stanowić tamę lub tarczę. Wytwarzają światło. Potrafią utrzymać coś w miejscu. Skupiła wzrok w jakimś odległym punkcie i zaczęła mówić tonem nauczyciela prowadzącego lekcję na znany sobie temat.
Możemy stworzyć dwa rodzaje kamieni. Jedne z nich można nauczyć danej czynności, ale energia magiczna musi pochodzić od ich posiadacza. Drugie można nauczyć jakiejś czynności i zachować w nich energię do jej wykonania. Oba rodzaje można stworzyć tak, by użyto ich raz lub wiele razy, ale zapas energii trzeba uzupełniać, gdy zostanie wyczerpany. Mrugnęła powiekami i spojrzała na niego.
Zrozumiałeś?
Tak mi się wydaje, odparł.
Jeżeli zatem w kamieniu można przechowywać magiczną moc, to czy jest to kamień magazynujący?
Uniosła głowę.
Nie taki, o jakim mówiłeś zeszłej nocy. Uważny twórca wytwarza kamienie, które przechowują taką ilość energii, jaka jest potrzebna. Większość klejnotów zawiera tylko tę ilość mocy, a potem się rozpada. Żeby więc zapobiec rozpadowi, muszą zawierać tyle, ile trzeba.
Złożyła ręce.
Kamień, o którym mówiłeś, nie miał takiego ograniczenia.
Rozłożyła szeroko ręce i rozszerzyła palce.
Kamienie, które się nie rozpadają, są rzadkością. Nie potrafimy określić, czy dojdzie do rozpadu, czy nie. A nawet jeśli tak się nie stanie, i tak są niebezpieczne. Im więcej magicznej energii, tym bardziej. Tak jak mag, który pobiera zbyt wiele mocy. Łatwo stracić kontrolę.
Zaskoczony i zaciekawiony Danyl wyprostował się.
Mówisz zatem, że czarny mag, mag, który zna wyższą magię, może pobrać tyle mocy, aż zacznie tracić nad nią kontrolę?
Zamilkła, widocznie tłumacząc sobie w myślach mniej znane słowa, których użył, po czym pokiwała głową.
Dawno, dawno temu na ziemiach Duna i Sahakan żyło wiele ludów. Miały swoje miasta w górach, gdzie wytwarzano kamienie i zawsze z sobą walczyły. Najsilniejszy był ten, który miał najwięcej kamieni. Pewna królowa straciła kamienne jaskinie i sama chciała zostać kamieniem. Pobierała coraz to więcej mocy od swego ludu. Ale straciła nad nią kontrolę i spłonęła. I tak narodził się pierwszy wulkan. Jej lud zaś przybrał barwę popiołu. Złapała się za skórę na ręce i uśmiechnęła się. Kamienie magazynujące są jak magowie. Lepiej przechowywać w nich niewiele mocy, zużyć ją i uzupełnić. Ciekawe, ile energii potrzebowałby czarny mag, żeby stracić nad nią kontrolę? Zastanawiał się Danyl. Najwyraźniej więcej niż Sonea i Akarin pobrali w czasie obrony Imardinu. Lepiej poinformuję o tym Soneę. Nie chcemy, by Imardin zamienił się w wulkan. Nie obawiaj się, powiedziała kobieta, mylnie interpretując jego zaniepokojone spojrzenie. Nikt już nie robi kamieni magazynujących. Zaprzestano prób, bo to zbyt niebezpieczne, a potem metoda została zapomniana. Pokiwał głową. Dobrze wiedzieć. Po chwili przyszła mu do głowy pewna myśl i zmarszczył brwi. Jeżeli kamień można nauczyć dowolnej umiejętności maga, to czy można nauczyć go czarnej magii, magii, którą Sahakanie nazywają wyższą? Czy kamień może pobierać moc od człowieka? Uśmiechnęła się. I tak, i nie. Można stworzyć kamień pobierający moc, ale nie będzie działał, jeżeli nie przetnie się skóry osoby, która go dotyka, albo nie zmusi się jej podstępem lub siłą, by go połknęła. Pobierze tylko tyle mocy, na ile pozwolił twórca, w przeciwnym razie się rozpadnie. Musiałby być w stanie przechować dużą ilość energii, by zabić maga. Danyl wzdrygnął się na myśl o wysysającym z niego życie kamieniu w żołądku. Może jednak taki kamień nie mógłby zaczerpnąć od niego mocy wystarczającej, by go zabić i szybko przeszedłby przez jego organizm. Ale i tak osłabiłby ofiarę i mógłby poczynić wiele szkód w ciele, gdyby się rozpadł. Co się dzieje, gdy kamień się rozpada? Zapytał. Może rozpaść się na wiele kawałków, powiedziała rozszerzając palce obu dłoni. Może też pęknąć. Jeżeli przechowuje moc, może ona ulecieć na wiele sposobów. Na przykład tak, jak miał przekazać ją kamień. Może w sposób nieuformowany, a może ukształtowaną jeszcze inaczej. Danyl pokiwał głową. A zatem albo poczujesz wewnątrz ciepły żar, albo zostaniesz pocięty na kawałki i spłoniesz. Miło. Wygląda na to, że te kamienie mogłyby przynieść tyle samo krzywdy, ile pożytku. Jak wiele na temat tworzenia kamieni wiedzą zdrajcy? Zmarszczyła brwi. Tyle, ile my, a nawet więcej. Kiedyś z nami handlowali, ale nadwyrężyli nasze zaufanie, kradnąc nasze tajemnice. Pokiwał głową ze współczuciem. A więc to prawda. Zastanawiał się, o co teraz spytać. Chciał wiedzieć, czy stworzenie kamienia jest skomplikowane i jak wiele czasu zajmuje, ale doszedł do wniosku, że to zbyt szczegółowe pytanie. Jeżeli tworzenie kamieni jest trudne, wiedzę tę można wykorzystać przeciwko plemionom. Skoro miał zadawać kolejne pytania, powinien skorzystać z okazji zdobycia informacji, które mógłby zawrzeć w swojej książce. Jak zdaniem Duna powstało Pustkowie? Wiemy tylko tyle, ile nam powiedziałeś, odparła, wzruszywszy ramionami. Wcześniej wiedzieliśmy tylko, że stworzyła je gildia. Czego jeszcze mógł się dowiedzieć od tych ludzi na temat historii magii? Chciałby poznać więcej szczegółów dotyczących pochodzenia ich samych. Może będą w stanie opowiedzieć mu o innych prastarych ludach zamieszkujących góry. Może o tych, które niegdyś okupowały ruiny armii w Elein. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o ludach, o których wspomniałaś. Tych, które dawno temu mieszkały w górach. Znamy tylko opowieści, ostrzegła go. A jednak te opowieści są wszystkim, co pozostało z tamtych czasów, a historie, które przetrwały tak długo, zazwyczaj są dobre. Uśmiechnęła się. W porządku, spojrzała na Jema. Ale jest ich bardzo, bardzo wiele. Może opowiem ci je innym razem. Po tym spotkaniu, zgodził się Jem. Spojrzał na Danyla taksującym wzrokiem. Chcielibyśmy powiedzieć ci więcej, rzekł, o rzeczach innych niż odpowiedzi na twoje pytania. Danyl popatrzył na starców, którzy uważnie mu się przyglądali. Tak? Wiesz o tym, że zdrajcy wykradli nam nasze sekrety? Pożerzyli swoją wiedzę bardziej niż nam się kiedykolwiek udało. Potrafimy tworzyć kamienie, które uniemożliwiają magom przeczytanie czyichś myśli. Oni mają kamienie, które pozwalają magowi widzieć takie myśli, jakich się spodziewa. Serce Danyla na chwilę zamarło. A więc to dzięki temu ich szpiedzy pozostają w ukryciu, a ich siedziby nie można odnaleźć. Po chwili przeszedł go zimny dreszcz. Gdyby usłyszał o tym Ahati, powiedziałby o tym królowi, a potem pewnie innym Ashakim. Wszyscy przeszukaliby swoich niewolników, żeby znaleźć kamienie i się ich pozbyć. Zabiliby tysiące niewolników, ale najpierw przeczytaliby ich myśli. Siedziba zdrajców zostałaby odnaleziona i zniszczona, a Lorkin zabity. Dlatego właśnie nie mógł powiedzieć Ahatiemu. Nawet gdyby Lorkin był bezpieczny, Danyl nie wziąłby na siebie odpowiedzialności za śmierć tylu ludzi. Poza tym to nie ja jestem osobą, która powinna podejmować tak istotne decyzje. Doznał okraszonej poczuciem winy ulgi. Ta decyzja należy do gildii, która najprawdopodobniej podporządkowałaby się życzeniom króla Krali, jeśli nie wszystkich władców krain sprzymierzonych. Nawet jeśli starcy i kobieta zauważyli zaskoczenie Danyla, nie skomentowali tego. Pół cyklu księżyca temu zdrajcy przybyli do naszych kamiennych jaskiń i zniszczyli wszystkie kamienie, mówił dalej Jem. Danyl podniósł wzrok i spojrzał w oczy starca, uświadamiając sobie, jakie znaczenie to wydarzenie miało dla plemion. Obawiamy się, że planują wojnę. Być może najazd na Duna, a może walkę z Ashakimi. Dlaczego mieliby niszczyć wasze kamienie, gdyby chcieli wszcząć wojnę domową z Ashakimi? Aby dopilnować, by nie użyto przeciwko nim żadnych magicznych klejnotów. Gdyby zaatakowali Duna, Ashaki jakoś by na to zareagowali. Jem przytaknął. Walka z Duna to walka z Ashakimi, czy nam się to podoba, czy nie. Danyl zadumał się nad tą informacją. Zdrajcy z pewnością nie będą atakowali Duna przed atakiem na Ashakich. Może mają do tego jakiś strategiczny powód. Będzie musiał się nad tym zastanowić. Motywy działania plemion Duna są jednak jasne. Czy powiedzieliście mi o kamieniach blokujących czytanie myśli po to, abym ostrzegł króla Sahaki? Zapytał. Nie, zdecydowanie odparł Jem.
Szukamy porozumienia z Kralią i krainami sprzymierzonymi.
Danyl z zaskoczeniem popatrzył po siedzących w kręgu osobach. Wszyscy przyglądali mu się z wyczekiwaniem. Jem skinął głową. Długo nad tym dyskutowaliśmy. Ashaki przekonali się, że zaatakowanie Duna ma wysoką cenę. Zdrajcy o tym nie wiedzą, lecz Ashaki są okrutniejsi od nich. Wiemy, kogo wolelibyśmy mieć za sąsiadów. Oni jednak nas nie chcą. Uśmiechnął się ponuro. Jeżeli Kralia i Elaine wyrażą zgodę, moglibyśmy pomóc sobie nawzajem. Danyl wpatrywał się w starca, który z powagą odwzajemniał jego spojrzenie. Zastanawiał się nad wszystkimi propozycjami i przewidywaniami. Przymierze. Z ludem posiadającym wiedzę na temat tworzenia kamieni. Uśmiechnął się. Będę zaszczycony, prowadząc pertraktację w sprawie takiego przymierza. Powiedział. I z wielką przyjemnością zająłbym się budowaniem takiej przyjaźni między naszymi ludami. W odpowiedzi starzec uśmiechnął się szeroko, bezzębnymi ustami. Kiedy zaś zaczęli omawiać możliwości wzajemnej pomocy, Danyl zdał sobie sprawę, że wyprawa, która miała służyć wyłącznie celom badawczym, nagle przerodziła się w podróż całkowicie związaną z jego ambasadorskimi obowiązkami. Żaden z magów w gabinecie administratora nie powiedział ani słowa, gdy Lilia skończyła mówić. Szybko rozejrzała się wokół. Niektórzy patrzyli na nią, inni wyglądali na nieobecnych i zamyślonych. Wszyscy mieli nachmurzone miny. Kiedy skończyła opowiadać o wszystkim, co się zdarzyło, od kiedy po raz pierwszy rozmawiała z Lorandrą w strażnicy, poczuła się całkowicie wyczerpana. Zmęczenie nie wynikało jednak z wyczerpania mocy, gdyż od chwili walki z Naki odzyskała już większość energii. Nie było to też zmęczenie fizyczne, gdyż dzięki uzdrawianiu zwalczyła wyczerpanie spowodowane brakiem snu. Przemęczenie spowodowały nadzieja, strach, zranione uczucia, poczucie winy, złość, ulga i wdzięczność, które miotały nią od zeszłego dnia. Odczuwała coś pomiędzy rezygnacją a akceptacją. Nie wiedziała, czy po prostu nie obchodzi jej, w jaki sposób zostanie ukarana przez gildię za ucieczkę ze strażnicy i zostanie dzikim magiem, czy też nie potrafi się zmusić, by się nad tym zastanowić. Zmęczyły ją tajemnice i nie mogła się doczekać, by się od nich uwolnić. Choć była świadoma, że może spróbować ukryć fakt, iż udało jej się złamać blokadę, podejrzewała, że Sonea zdążyła zobaczyć jej walkę z Naki. Nie potrafiła przewidzieć, w jaki sposób wpłynie to na jej przyszłość. Być może ona i Naki zostaną uwięzione, ale pilnowanie ich nie będzie łatwym zadaniem. Myślami wciąż powracała do zdrady Naki. Nauczyłam się jeszcze, zanim się poznałyśmy. Po co Naki się z nią zaprzyjaźniła? Czy plotki na temat jej skłonności do innych kobiet w ogóle były prawdziwe? Czy może pocałunki były tylko częścią podstępu? Dlaczego zachęcała Lilię, a może nawet podstępnie zmusiła, do nauczenia się czarnej magii? Albo czy zabiła ojca przypadkowo i zaaranżowała wszystko tak, by to Lilia wzięła na siebie winę? To nie miało sensu. Po pierwsze, mistrz Leiden jeszcze żył, gdy Lilia widziała go po raz ostatni, a spędziła z Naki każdą kolejną chwilę, aż do momentu, gdy skończyły się uczyć czarnej magii. W takim razie musiała zaplanować, że go zabije i zrzuci winę na mnie. Naki musiała zdawać sobie sprawę, że skoro Lilia nie będzie pamiętała, czy zabiła mistrza Leidena, to nie będzie można udowodnić jej winy. Być może miała nadzieję, że inne dowody, krew na rękach Lilii, wystarczą, by ją skazać. W jaki sposób ta krew w ogóle znalazła się na moich rękach? Jakim cudem wersja Lilii i to, co czarny Maxonea przeczytała w myślach Naki po śmierci mistrza Leidena, mogą aż tak się różnić? Spytała mistrzyni Winara, dając wyraz temu, nad czym tak intensywnie zastanawiała się Lilia. Widzę jedynie trzy możliwości i żadna z nich nie wydaje się prawdopodobna, odparł administrator Osen. Albo czytanie myśli przez czarnego maga Sonea zawiodło, albo Naki potrafi zmylić czytającego, albo potrafi to Lilia. W takim razie proponuję, by myśli obu kobiet przeczytał czarny mag Kallen, rzekł wielki mistrz Balkan. Osen rozejrzał się po pokoju. Wszyscy magowie przytaknęli, łącznie z Soneą. Lilia powstrzymała westchnienie i przygotowała się na kolejne czytanie myśli. Zgodzę się na wszystko, pomyślała. Przyjmę każdą karę, jeśli tylko nie zostanę oskarżona o coś, czego nie zrobiłam. To wszystko, czego chciała, skoro nie kochała już Naki. Wydawało mi się, że tylko wmawiam sobie, że jej nie kocham, ale chyba jednak to prawda. Ciężko kochać kogoś, kto próbował cię zabić. Miłość nie jest aż tak bezwarunkowa, jak twierdzą autorzy pieśni. Przyprowadźcie Naki, powiedział Osen. Skinął na Kallena. Otrzymujesz pozwolenie na przeczytanie myśli Lilii. Czarny mag Kallen odsunął się od ściany, o którą się opierał, i obszedł krzesła, podchodząc do miejsca, w którym stała Lilia, przed biurko Osena. Przyjrzał się jej z namysłem, po czym wyciągnął dłonie i położył na jej skroniach. Zamknęła oczy. Tym razem odczucie było nieco inne niż poprzednio. Szukał wolniej, ale może dlatego, że był ostrożniejszy, skoro wiedział, że Sonei nie udało się udowodnić winy Naki. Kallen przyglądał się wszystkim wspomnieniom, ale niczego nie wyczuwała z jego strony i ani razu do niej nie przemówił. Jedynym śladem reakcji był sposób, w jaki przemknął po jej wczesnych uczuciach do Naki, kiedy na nie trafił. Wiedziała, że czytanie myśli dobiegło końca, gdy przestała czuć nacisk jego dłoni. Otworzywszy oczy, podniosła je ku Kallenowi. Przyglądał się jej z góry nachmurzonym wzrokiem. Nie widzę niczego, o czym by nam już nie powiedziała, rzekł. Nie kłamała. Jest przekonana o prawdziwości wszystkiego, co zeznała. Kallen odszedł. Lilia dostrzegła, że starsi magowie odwracają się ku tyłowi pokoju, a gdy zauważyła, na co patrzą, serce podskoczyło jej w piersi. Jednocześnie ogarnęła ją dziwna panika. A przed oczami pojawiło się niepokojąco żywe wspomnienie uczucia zimnego ostrza na gardle. Przyprowadzić ją, zażądał Osen. Twarz Naki była blada i ponura. Spojrzała wilkiem, gdy stojący po jej obu stronach dwaj magowie zdecydowanym ruchem popchnęli ją naprzód. Jej wzrok padł na Lilię. W oczach pojawiła się drwina, a usta wykrzywiły się w szyderczym uśmiechu, w którym zabrakło poczucia winy. Już nie jest piękna, uświadomiła sobie Lilia. Coś się odmieniło, coś zmieniło się w niej samej. Zszokowana, z obrzydzeniem odsunęła się, jak najdalej się dało, nie opuszczając przy tym kręgu magów. Kallen położył dłonie na skroniach Naki i przez cały czas jej się przyglądał. Nie zamknęła oczu, lecz wpatrywała się w odległy punkt gdzieś za Kallenem. Jej twarz nie wyrażała prawie żadnych emocji, gdy zaczynał czytać jej myśli, choć między brwiami pojawiła się mała zmarszczka wskazująca na skupienie. Po nieznośnie długim czasie Kallen wreszcie skończył. Zrobił krok w tył i zmarszczył brwi, patrząc na Naki z wyraźnym niezadowoleniem, po czym się odwrócił. Nauczyła się czarnej magii przed śmiercią mistrza Leydena. Eksperymentowała, ale nie zdawała sobie sprawy, że jej się udało. W przeciwnym wypadku nie namawiałaby Lilii, by ta też spróbowała. Dowiedział się o niej jakiś złodziej i szantażem zmusił do pracy dla niego. Kazał jej również zabić Lilię. W jaki sposób pozbyła się blokady mocy? Zapytała Sonea. Uważa, Kallen odwrócił się, by spojrzeć na Soneę, że przede wszystkim blokada nie została prawidłowo nałożona. Sonea uniosła brwi, ale nie odpowiedziała. Myślę, że najlepiej umieścić obie kobiety w tymczasowych celach, powiedział Osen. Później omówimy szczegóły. Pierwszą odprowadzono Naki. Lilia zaś poczuła ulgę, gdy dziewczyna zniknęła jej z oczu. Do odprowadzenia Lilii wezwano innych magów, tak aby Sonea, która przyprowadziła ją na spotkanie, mogła zostać. Po chwili Lilia szła korytarzem uniwersytetu, ledwo zauważając dwóch strzegących ją magów, zaintrygowana faktem, że ani Sonea, ani Kallen nie byli w stanie odczytać myśli Naki. A skoro nawet oni nie potrafią tego zrobić, posługując się czarną magią, to czy powinnam się tak przejmować, że mnie też się nie udało?